Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam kolejny raz zresztą w Instytucie przyjemność gościć pana doktora Michała Patryka Sadłowskiego, historyka ustroju, prawa, który się przede wszystkim zajmuje Rosją i dzisiaj w bardzo ciekawej roli, kolejnej odsłonie, no ale jest związany z Wydziałem Prawa i Administracji pan doktor Uniwersytetu Warszawskiego. Więc porozmawiamy dzisiaj generalnie o prawie, o filozofii prawa w Polsce Ludowej i w PRL-u. Takim ważnym pretekstem jest książka, którą Państwo widzicie, o genezie ustroju i orzecznictwie NSA. To jest jeden z budynków, który się mieści w centrum Warszawy. Taka bardzo ciekawa instytucja, ale w tej książce Państwo znajdą też wszystkie te informacje, o których będziemy rozmawiali, to znaczy jak tworzy się prawo, jak tworzono prawo, panie doktorze, po wojnie, po 1945 roku, kiedy de facto powstawał ustrój, który był całkowicie w opozycji, w sprzeczności do drugiej RP. Tworzono nową rzeczywistość. Gdzie tu było miejsce na prawo? Jakie prawo?
Bardzo serdecznie dziękuję za kolejne zaproszenie do przystanku Historia, do tej bardzo ważnej tutaj płaszczyzny dyskusji o Polsce, o jej dziejach, też o relacjach międzynarodowych. I tak jak pan redaktor zauważył, dzisiaj też pojawiam się troszkę nie w takiej roli komentatora czy opowiadacza o Imperium Rosyjskim, Rosji czy Związku Radzieckim, ale o Polsce Ludowej, chociaż no, z racji tego, że Polska Ludowa, to już jak pan redaktor zauważył, od 1944 roku, kiedy Armia Czerwona wkracza na ziemię polskie, też polscy komuniści, socjaliści wkraczają, zostają już instalowane, oczywiście wcześniej były pewne prestruktury tutaj instalowane, no ale Armia Czerwona tutaj pojawia się na tym terytorium byłej II Rzeczypospolitej w 1944 roku i te struktury państwowe są od tego roku. Tak też historia prawa to uważa, no bo jednak manifest PKWN i dalsze akty z tym związane są uznawane za takie akty konstytutywne tego nowego ustroju, nowego państwa. Więc no, ta Polska Ludowa też była związana z tą rosyjskością, czy bardziej radzieckością, więc to też jest jeden z moich przedmiotów badań, czyli związki ustroju i prawa Polski Ludowej właśnie z państwem, prawem, ustrojem państwa radzieckiego i jak to prawo powstawało. Tutaj jest kilka ciekawych problemów czy zagadnień i też może takich niejasności, bo jak wspomniałem, ten rok 44 jest tu bardzo istotny, bo jest to wkroczenie, zajęcie, tak, terytorium, instalacja nowych struktur władzy, ale też administracji. I jednym z takich podstawowych dokumentów, o którym zwłaszcza uczono się w szkole, czasami na pamięć i w Polsce Ludowej, dzisiaj to bardziej na studiach się o tym wspomina, czy tam w kontekście jakichś tam zadań maturalnych, to ten słynny manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. No i właśnie czym był w ogóle manifest Polskiego Wyzwolenia Narodowego, bo do dzisiaj są tutaj ogromne spory. Z jednej strony niektórzy historycy współcześni uważają, że manifest PKWN to była wyłącznie deklaracja o charakterze politycznym, taka manifestacja, czym te władze nowej Polski w założeniu będą, jakie zadania robią, no i generalnie uważa się, że to wszystko było opracowane pod auspicjami czy z inspiracji Moskwy i w Moskwie, więc należy to traktować wyłącznie w kategoriach politycznych. Natomiast zapomina się, że o treści manifestu PKWN-u, bo manifest PKWN bardzo dość szczegółowo wyliczał to, jak będzie wyglądać Polska pod kątem ta nowa, demokratyczna, jak oni to wskazywali, no w rzeczywistości socjalistyczna i komunistyczna, jak będzie wyglądała Polska pod charakterem gospodarczym, społecznym, międzynarodowym, ale właśnie też prawnym i instytucjonalnym. I w tym manifestie PKWN są fundamentalne stwierdzenia, które zdeterminowały prawo i ustrój do 1989 roku. Bo co napisano w manifestie PKWN? W manifestie PKWN napisano, że podstawowym prawem, które będzie funkcjonować do momentu zwołania Sejmu Ustawodawczego, czyli takiego Sejmu, który będzie reprezentantem całego narodu i chwali Konstytucję, do tego momentu prawem obowiązującym będzie Konstytucja Marcowa, czyli Konstytucja RP z 1921 roku. Czyli już komuniści, przychodząc tutaj, wskazali, że Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku, na której działały struktury podziemne, opozycyjne i też londyńskie, jest faszystowska, nieważna, przyjęta z pogwałceniem podstawowych reguł praworządności, tak, jest konstytucją przede wszystkim burżuazyjną i konstytucję kwietniową odrzucali, odwrócili porządek konstytucyjny, ale tam się pojawia obok tego, że konstytucja marcowa jest podstawowym, znaczy jest głównym źródłem prawa, to oni jeszcze dodali, że taką frazę niejasną, że podstawowe zasady konstytucji marcowej będą obowiązywać. I tu powstał wielki spór, czy in extenso, czyli w całości będzie obowiązywać do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego całość konstytucji marcowej i wtedy wszystkie te regulacje z tej konstytucji plus to, co te regulacje przedwojenne opierające się na tej konstytucji, czy też te podstawowe zasady. No ale właśnie wtedy powstał problem. Ale co jest podstawową zasadą? Czy podstawową zasadą jest tam na przykład pierwsze 15 czy pierwsze 10 artykułów z początku tej konstytucji, czy po prostu też to są zasady, które można wyciągnąć na podstawie wykładni, czy też to są po prostu pewne zasady, które sobie wyciągną politycy i działacze komunistyczni. I tu jest pierwszy problem tego legalizmu powojennego. I tu był wielki spór, zwłaszcza do momentu tak do 47, do 48, gdzie jeszcze pewna debata w kręgach prawniczych, administracyjnych i partyjnych była możliwa. Po mniej więcej 47-48 to się zamyka. Natomiast ta nieokreśloność, która się właśnie pojawia w manifestie PKWN, ona sprawia, że tak naprawdę nie wiadomo, co już jest prawem. Czyli ci, którzy stoją, są legalistami, którzy uważali, że trzeba traktować literalnie całą tą frazę, uważali, że nie, to trzeba traktować jako całość tej konstytucji, a drudzy zobaczyli, że no, z jednej strony są te fragmenty o zasadach, tylko zasadach, i biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i faktyczną, czyli też już to uzależnienie od ZSRR, rolę służb specjalnych, rolę systemu represyjnego partii, tak, już wykorzystywano to prawo wyłącznie instrumentalnie. I tak ta sytuacja praktycznie wyglądała do 52 mniej więcej, w tym sensie, że za później, po następnym ważnym aktem, po manifestie, był tak zwana mała konstytucja z 1947 roku, i ta mała konstytucja powtarzała również tą frazę, że z jednej strony prawem obowiązującym są te podstawowe zasady wraz i pytanie, czy z całą konstytucją, czy nie z całą konstytucją, mała konstytucja i oczywiście to, co przyjęli komuniści. Czyli już u początków Polski Ludowej tak naprawdę była pewna trudność, co to jest prawo państwowe i czym jest to prawo państwowe, i już tutaj powstało ogromne pole, być może celowe, być może ktoś w manifestie PKWN celowo napisał, to też jest temat niezbadany, co ciekawe, przez polskich historyków. W ogóle prawo administracyjne i państwowe Polski Ludowej, ono jest troszkę po macoszemu. Nawet tutaj, przepraszam, że tak, które rzucę.
To jest praca
pionierska. Znaczy na szczęście kilka też prac historycy polscy prawa wydali, i to się rozwija, na przykład ośrodek w Białymstoku, w Krakowie troszkę tych prac powstaje, ale tutaj na przykład myślę, że IPN powinien większą też uwagę do tego, troszkę na to zwrócić uwagę większą, bo
inicjujemy debatę o ten temat.
Bo tutaj, znaczy to też jest bardzo słuszne, że mi się wydaje, to jest moje prywatne zdanie, może się mylę, ale to też słusznie, bo bardziej zwracano uwagę na prawo karne jako element systemu represji, tak? Jako element, ale moim zdaniem prawo karne jest po prostu elementem też wykonawczym w stosunku do tego, co podejmują, jakie decyzje podejmują decydenci na górze, i jest pewną formą jednak wykonawczą w stosunku do prawa państwowego, czyli tego głównego, czyli tego, co determinuje los generalnie narodu, państwa, społeczeństwa.
Ale z drugiej strony, tutaj pan wspomniał o prawie karnym, to dla wielu prawników, także tych, których znam, którzy mieli na przykład na zajęciach czy w toku swojej, kontynuowania swojej na przykład kariery naukowej, prawniczej, często przywoływaną historię osądzenia obsady obozu w Oświęcimiu. To była rozprawa, która odbywała się w 1947 roku w Krakowie, jako jedna z takich wzorcowych spraw przeprowadzonych z punktu widzenia prawa karnego. Z drugiej strony oczywiście były te liczne nadużycia, które były stosowane przede wszystkim przez wojskowe sądy rejonowe wobec działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, ale ta sprawa z 1947 roku spełniała wszystkie kryteria dobrze przeprowadzonej rozprawy sądowej wobec przede wszystkim, mówię, tych zbrodniarzy z obozu w Oświęcimiu. No dobrze, czyli jak władze komunistyczne legalizowały te swoje poczynania, jeśli chodzi o prawo?
Ja myślę, że na początku nie było jakiegoś jednego modelu wypracowanego, jak to wszystko robić, no bo wiadomo, warunki wojenne i też ta pożoga, która tutaj się na ziemiach polskich wydarzyła, sprawiła, że w wielu aspektach trzeba było zaczynać ze wszystkim od nowa. Tak? No przecież nawet Warszawa jako stolica państwa polskiego, jako też taka ostoja życia narodowego, kulturalnego, naukowego, właśnie też prawniczego, została zrównana z ziemią i to spowodowało, że sam PKWN, który pojawia się na wschodzie Polski, tak, też tam zaczyna organizować pierwsze struktury, tak, pierwsze też resort sprawiedliwości, i dopiero przełom 44-45, sama organizacja tych najważniejszych sądów, na przykład Sądu Najwyższego, ona odbywa się w Łodzi, bo to jest miasto, które jakby częściowo ocalało.
Miało być stolicą.
Tak, tak, i generalnie, czy też szkoły oficerskie, na przykład, której karierę też akademicką w drugiej RP, w Polsce Ludowej zaczyna już Stanisław Erlich, no bo Stanisław Erlich też jako jeden z głównych prawników, czy jeden z głównych naukowców Polski Ludowej w pewnym momencie, on też zaczyna karierę jako tą komunistyczną karierę jako żołnierz w Ludowym Wojsku Polskim, właśnie w pewnym momencie trafia też do Łodzi i też...
To jest taka ciekawa historia odnośnie profesora Stanisława Erlicha, że był promotorem pracy doktorskiej Jarosława Kaczyńskiego. To zresztą sam Jarosław Kaczyński kiedyś wspominał w wywiadzie, który ukazał się w takim dodatku, ukazywał się, to był świetny dodatek do dziennika, gazety Dziennik i taki był dodatek Europa i tam dosyć obszernego wywiadu na temat Stanisława Erlicha udzielił Jarosław Kaczyński.
Tak, zresztą Stanisław Erlich był jeszcze związany też z Lechem Kaczyńskim w czasie studiów magisterskich, chyba z tego co dobrze pamiętam, ten egzamin magisterski, który zdawał Lech Kaczyński, też się odbywał przy współudziale Stanisława Erlicha, też profesora Michała Pietrzeka, no i też jedno z pytań na egzaminie magisterskim Lech Kaczyński na moim Wydziale Prawa Administracji właśnie otrzymał o kontrolę administracji przez sądy, o tym też powiem, że to też jest pewna symptomatyczna rzecz, że ta idea kontroli zawsze żyła, natomiast wracając do pana jeszcze pytania, z jednej strony myślę, że prawo jako funkcja organizacyjna, jako po prostu pewna konieczność organizacji życia społecznego, ale też gospodarczego, jako konieczność zapewnienia takich elementarnych, podstawowych przejawów sprawiedliwości, żeby też ścigać przestępców, tak, kradzieże, żeby wykonywać pewne rejestracje umów, tak, czy pewne akty notarialne. Myślę, że te wszystkie komuniści zdawali sobie sprawę, że muszą przynajmniej w tym okresie przejściowym zapewnić te podstawowe funkcje, tak, i prawa, i organizacji prawa. I to był taki proces, że z jednej strony komuniści tworzą sami te struktury od 44, no też w samym PKWN jest komórka, która rozrasta się w pewnym momencie do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale z drugiej strony mamy proces taki, że oddolnie w okresie tym powojennym, bezpośrednio powojennym i też 2-3 lata po wojnie, przedstawiciele zawodów prawniczych sami zaczynają odtwarzać te organizacje, w których pracują. Jest próba tworzenia adwokatury, notariatu, izby notarialne próbują się spotykać, organizować, naukowcy, sędziowie, więc z jednej strony komuniści mają plus i nie plus, można powiedzieć, bo zaczynają korzystać z tego resursu przedwojennego, bo pojawiają się struktury,
które aspirują do tego, żeby dalej kontynuować swoją działalność prawniczą i też czy obsługiwać, czy tworzyć obsługę prawną, czy też tworzyć prawo. Czyli już tutaj w początkach Polski Ludowej zderzają się jakby dwa zjawiska. Z jednej strony przychodzi nowa władza, która ma określone plany, wizje i jednak tą naczelną wizją to jest przebudowa ustroju prawa i administracji w kierunku marksistowsko-leninowsko-stalinowskim. To był taki długoterminowy cel. Z drugiej strony jest ludność po wojnie, która też chce żyć, chce jakoś organizować sobie życie, tak? Też to wszystko jest bardzo skomplikowane. No, musi wykonywać pewne podstawowe też czynności życia, do tego prawo jest w wielu płaszczyznach no, niezbędne. I są przedstawiciele przedwojennej nauki prawa. Tak? I generalnie w tym okresie powojennym komuniści próbują dostosować te przedwojenne instytucje czy przedwojenne koncepcje do wprowadzonego ustroju. I też właśnie regulacje manifestu z jednej strony utrudniają, ale z drugiej strony tworzą pewną furtkę, bo jak powiedziałem, tak te rzeczy z Konstytucji Marcowej można było interpretować w ten sposób, że pewne instytucje przedwojennego prawa tutaj zostały. Jeżeli chodzi o prawo administracyjne i państwowe, to jednym z takich podstawowych problemów, i to też, który ta książka tego dotyczy, było powołanie sądów administracyjnych i generalnie powołania kontroli nad administracją. No bo we współczesnym państwie, zwłaszcza państwie zachodnim, zachodnioeuropejskim, zgodnie z prawami naturalnymi, dość ogólnie tak, wyznaczonymi i też prawem pozytywnym, obywatel państwa w stosunkach z administracją ma zagwarantowane, że może się odwołać od decyzji administracji, czy od decyzji władzy de facto, a jeżeli jest niezadowolony z procesu odwołania, to może poddać decyzję administracji kontroli sądowej. To była stara idea XIX-wieczna, żeby obywatel miał zagwarantowane pewną autonomię i w ogóle określone prawa wobec władzy państwowej. W Polsce przedwojennej z racji tego, że zarówno na terytoriach, które należały do państwa pruskiego II Rzeszy, ten system obowiązywał, na terenie byłego zaboru austriackiego również, na terenie zaboru rosyjskiego bo carat się temu sprzeciwiał, chociaż jedną z pierwszych udanych reform rządu tymczasowego Rosji w 17 roku było właśnie wprowadzenie sądowej kontroli administracji, czyli żeby obywatel miał dodatkowy atut w kontaktach z administracją, więc to też jest ciekawa rzecz. I doświadczenie zaborów spowodowało, a trzeba pamiętać, że polscy prawnicy i polscy sędziowie, na przykład Jan Sawicki, pracowali w Trybunale Administracyjnym w Wiedniu, na przykład w Austro-Węgrzech, czyli ta polska reprezentacja była tam dość, można powiedzieć, nawet silna, to w drugiej RP, zarówno w Konstytucji Marcowej, jak i w Kwietniowej, była norma mówiąca o tym, że będzie funkcjonowała kontrola administracji i będzie istniał tak zwany Najwyższy Trybunał Administracyjny. Czyli w drugiej RP generalnie tą kontrolę zapewniono. Ona miała być wieloinstancyjna, natomiast z racji braku środków, problemów organizacyjnych, politycznych, też później wprowadzenie systemu autorytarnego i też chęć podporządkowania sobie sądów przez władzę wykonawczą. Najwyższy Trybunał Administracyjny istniał tylko w Warszawie oraz na terytoriach byłego zaboru pruskiego, bo tam po Niemcach została rozbudowana struktura tych sądów administracyjnych. Natomiast to doświadczenie przedwojenne było i ci prawnicy, którzy przetrwali pożegę wojenną i którzy włączyli się w budownictwo państwowe po 1944 roku, niekoniecznie z różnych przyczyn. Prawnicy administracyjni, czy ci prawnicy zajmujący się prawem państwowym, konstytucyjnym, z różnych przyczyn włączali się w tą rzeczywistość powojenną. Część z powodu oportunizmu, chęć zrobienia kariery, ale inni po prostu z tego, że traktowali to państwo jako po prostu państwo polskie, jako rzeczywistość, w której muszą funkcjonować. I generalnie środowisko prawnicze w zdecydowanej większości stwierdziło, że idea socjalizmu, czyli idea chociażby nawet częściowego upaństwowienia własności prywatnej, przedsiębiorstw, reforma rolna, to wszystko da się pogodzić, czy te idee, które też no, przyszły na bagnetach ze wschodu, ale które no, stawały się rzeczywistością, te reformy stawały się rzeczywistością, ci prawnicy uważali, że te idee dadzą się pogodzić z recepcją, czyli przeniesieniem pewnych mechanizmów i idei państwa praworządnego, które tutaj już, którego elementy istniały w czasie zaborów, zwłaszcza w II Rzeczypospolitej i w tej nowej rzeczywistości. To jest pewna rzecz charakterystyczna, że jeżeli rozmawiamy o prawie, zwłaszcza prawie państwowym, administracyjnym, to te idee bardzo silnie reprezentowano i jeżeli prześledzimy sobie materiały na przykład z archiwum akt nowych i akta Ministerstwa Sprawiedliwości czy Prezydium Rady Ministrów, dokumenty też PPR-u, później PZPR-u, to widzimy dość, można powiedzieć współczesnym językiem, duży lobbying, żeby to prawo, które istniało w poprzednim burżuazyjnym systemie, elementy prawa, pogodzić jakoś z tą ideą prawa socjalistycznego. To się załamuje w 48-49 i jeżeli chodzi o sądownictwo administracyjne, czy w ogóle, żeby realizować kontrolę nad administracją, to w pewnym momencie komuniści mówią nie. A dlaczego mówią nie? Bo okazuje się, że budując administrację, a zwłaszcza trzeba pamiętać, że w manifestie PKWN, i to jest mój argument przeciwko tym historykom, którzy mówią, że manifest PKWN miał charakter tylko polityczny, to mój argument jest taki, że nie miał, ponieważ tam było napisane, że podstawą administracji będą rady narodowe na różnych szczeblach. No i oczywiście administracja była 1944 roku budowana na radach narodowych, więc to jest oczywiście no, pewna rzeczywistość już prawna. I komuniści zauważyli, że sam ich kadry, tak, ich kadry i kadry partyjne, administracyjne są na tak niskim poziomie, że no nie są nawet w stanie w wielu miejscach wydawać podstawowych decyzji bez naruszenia procedur. A oczywiście tutaj co? A tutaj się zbliża reforma rolna, reforma nacjonalizacyjna, bitwa o handel. Jeżeli komuniści zgodziliby się na to, żeby na przykład pozwolić funkcjonować sądom tak, jak to było, chociaż nawet częściowo przed wojną, i jeżeli by zgodzili się powołać ten najwyższy Trybunał Administracyjny, który istniał przed wojną, który był ważnym elementem systemu sądowego, a prace już się zaczęły, bo zgodę wstępną część aparatu partyjnego i tego prawniczego wydała, bo jednocześnie w Łodzi od 1945 roku trwają prace nad reaktywacją Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybunału Administracyjnego. No to w pewnym momencie komuniści mówią, że no jednak nie powołujemy sądownictwa administracyjnego, nie powołujemy tych elementów kontroli nad administracją, ponieważ no to by spowodowało, że zatrzymalibyśmy wszystkie reformy. I generalnie prawnicy, niektórzy zaczynają się wyłamywać, a zwłaszcza prawnicy, którzy uwierzyli w socjalizm, uwierzyli w komunizm, albo po prostu szli z duchem czasu, jak na przykład wtedy Stanisław Erlich, którzy napisali, że prawo musi podążać za rewolucją. To jest cytat z jednej z prac Stanisława Erlicha, który mówi, że są pewne fakty, jest pewna rewolucja tak, w tym czasie, czyli najważniejsza jest baza, czyli stosunki społeczno-gospodarcze, czyli najpierw trzeba, mówiąc tak wprost, wytrzebić elementy wrogie, te, które hamują reformy socjalistyczne, trzeba przejąć własność, a dopiero później będziemy tutaj porządkować sytuację prawną. I na szczęście ten stalinizm nie trwa długo. Znaczy, to zależy, jak to spojrzeć, ale no, ten okres 47-48, później Stalin umiera, 53-56, jest pewna odwilż i ci prawnicy, którzy byli wykształceni przed wojną i ci prawnicy, którzy po 1944-1945 roku występowali z pewnymi hasłami o tym, że socjalizm da się pogodzić z nauką przedwojenną, jednym z takich słynnych prawników i jeden z ludzi, który ułożył system PRL-owski, jeśli chodzi o funkcjonowanie rad narodowych i w ogóle myślenie polityczne, takie myślenie może bardziej państwowo-polityczne, na przykład był Jerzy Starościak, postać zapomniana w ogóle, myślę, wśród historyków, a wpłynął dość istotnie na przykład na Sylwestra Zawadzkiego, ważnego później działacza PZPR-u i partyjnego i państwowego, to ci prawnicy, część tych prawników przeżyła ten stalinizm i na fali odwilży zaczynają znowu po 56 roku propagować to hasło, że socjalizm i droga do komunizmu oczywiście, ale sama partia i działalność państwowa administracji musi być ujęta w jakichś ramach. To nie może być samowolka po prostu rewolucyjno-bolszewicka. I paradoksem jest też takim, że już kończę, że również Stanisław Erlich, który za czasów stalinizmu reprezentuje tą, można powiedzieć, wersję hard prawa, pisze tak esej o praworządności i wzywa właśnie administrację, partię do tego, żeby jednak trzymała się tych ram prawnych, które uchwala, czyli litery prawa. No, na przykład nie tylko Stanisław Erlich, bo był taki też bardzo znany prawnik Emanuel Izerson, który Żyd, polski Żyd, znaczy Erlich Rozmarin też polscy Żydzi przedwojenni, którzy mieli to, ja to nazywam, załamaniem, czyli do 1947 mniej więcej chcieli godzić socjalizm z tym prawem, czy ideami pewnymi, czy koncepcjami bardziej prawa z drugiej RP. Później w stalinizmie podłączyli się pod ten pociąg rewolucji, a po 1956 byli jednymi z głównych adwokatów tej liberalizacji. A później te fale liberalizacji, one oczywiście w szczegółach się bardzo różnią, ale te fale liberalizacji się pojawiają, jak system później PRL-owski zaczyna się osłabiać lub załamywać. Czyli tak 56 właśnie to jest pierwszy, potem oczywiście jest Gierek, tak, jest 71, zwłaszcza od 71 znowu, później oczywiście 76, bo Radom i tak dalej, i również następuje już pewna też formalizacja i organizacja opozycji, no oczywiście Solidarność i 89, czyli zawsze te fale później wychodzą na wierzch, te fale, które chcą godzić socjalizm tak ogólnie z ideami drugiej RP, albo w ogóle doprowadzać do tego, żeby socjalizm powoli się wypalał, ten bolszewicko-radziecki, i wchodził ten socjalizm zachodnioeuropejski.
No dobrze, tutaj część nazwisk padło, ale jeszcze nim przejdziemy do tego faktu, no bo historie, instytucje tworzą ludzie, idee również i propagują, już pewne nazwiska padły. Jeszcze bym chciał cofnąć się, panie doktorze, do faktu powołania tej PRL-owskiej konstytucji, stworzenia jej. Ona oczywiście budziła bardzo wiele kontrowersji, także, czy może przede wszystkim społecznej, wśród inteligencji. Na ile to był znaczący dokument dla ustroju, dla orzecznictwa już PRL-owskiego, konstytucja z 1952 roku?
Znaczy, ja myślę, że to jest akt prawny, jeden z fundamentalnych aktów prawnych w naszej historii, bo ostatnie regulacje konstytucji z 1952 roku obowiązywały do 1997. To pokazuje też rangę, skalę tego aktu prawnego. To był główny akt prawny w Polsce Ludowej, który był nowelizowany, ale nawet nie był zamieniony inną konstytucją, czyli to była jedyna konstytucja, która obowiązywała. Po pierwsze, był to symboliczny akt prawny, to była pewna deklaracja, była manifestacja siły w ogóle tego systemu, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, w 1944 roku komuniści się tu pojawiają się nowe struktury, instalacja władzy, administracji prawa, a tutaj nie ma w ogóle konstytucji, i jest problem, co to będzie konstytucja, więc w manifest PKWN mówił, że on będzie częściowo spełniał tą rolę, z drugiej strony ta konstytucja marcowa, czy podstawowe zasady, później mała konstytucja 1947, która prolongowała pewne normy z tego manifestu. Natomiast konstytucja z 1952 roku była uwieńczeniem, była ukoronowaniem. Konstytucja z 1952 roku była też odrzuceniem właśnie, wprost odrzuceniem tego dorobku, spuścizny idei, tych kierunków rozwoju państwowego, administracyjnego, sądowego, które tu istniały właśnie do momentu przyjścia komunistów. Czyli po prostu to była recepcja wprost, silnie tej konstytucji, tych rozwiązań, które były w Związku Radzieckim, poczynając od właśnie prawa administracyjnego, od systemu właśnie władzy lokalnej, przez właśnie spetryfikowanie tego systemu, że to Rady Narodowej, czyli tak jak Sowiety, to tutaj Sowiety, przede wszystkim eliminacja instytucji prezydenta, bo Bierut przestaje być prezydentem, głównym organem oczywiście jest Sejm, formalnie jako przedstawiciel narodu, ale Rada Państwa oczywiście jest tutaj emanacją i ta konstytucja wskazuje nam, że tą podstawą, filozofią funkcjonowania w ogóle Polski Ludowej i PRL-u jest oczywiście ten marksistowski układ stosunków, w ogóle marksistowski układ rzeczywistości, czyli najważniejsza jest baza, czyli relacje społeczno-gospodarcze, które mają być określone według tutaj upaństwowienia, tak, likwidacji tych własności wielkich prywatnych, a konstytucja to prawo formalne jest tą nadbudową. I to jest generalnie tak, to są te wszystkie podstawowe elementy, likwidacja kontroli nad administracją i tej kontroli, która właśnie miała być niezależna. Tutaj już jest bardziej nacisk na to, żeby administracja tworzyła elementy samokontroli. A wiadomo, jak się administracja samokontroluje, no to tutaj nie ma nad nią kontroli. Co ważne i co ciekawe, Stalin redagując, czy pomagając redagować tę konstytucję, wpisał takie elementy narodowe, no to, co służyło oczywiście pewnej manifestacji na arenie międzynarodowej, że no, o tych zaborcach pruskich, tak, austriackich, rosyjskich, że też Polska odwołuje się do tych tradycji niepodległościowych, może bardziej robotniczych, ludowych, socjalistycznych, ale te elementy były. Nie było wpisania kierowniczej roli partii, chociaż faktycznie to było. Znaczy ta konstytucja miała też kilka wersji. Nie ukrywam, że to jest jedno z takich moich marzeń badawczych. Ja też właśnie w archiwach trochę spędzam czasu ostatnio i przeglądam dokumenty poświęcone tej konstytucji, bo też ciekawe, mamy już ponad 30 lat, tak? Jest od upadku komunizmu, czy socjalizmu, czy nowego, a w Polsce nie ma w ogóle monografii o tej konstytucji, tak? Nie ma w ogóle książki.
To jest w ogóle temat na oddzielną debatę, ale tutaj się jednego zdania, słowa, mówiąc tak już brzydko, przyczepię to, co pan doktor powiedział. Co to oznacza, że Stalin redagował tę konstytucję?
Z jednej strony to jest taki dobry dość artykuł pana profesora Krzysztofa Persaka o tym, że w czasie spotkań Bierut Stalin też raz, że miał wersję papierową, pewne uwagi tam pisał, też komentował. Także to już pokazuje wagę, tak, tych stosunków i wpływu Stalina w ogóle i Związku Radzieckiego na system prawa. Natomiast to nie tylko Stalin, bo sam proces konsultacji z towarzyszami radzieckimi na temat właśnie poszczególnych regulacji był istotny. I to jest jedna warstwa. Druga warstwa to jest taka, że działacze partyjni, polityczni, społeczni, którzy uczestniczyli w pracach Komisji Konstytucyjnej. Ja przeglądam akta Komisji Konstytucyjnej i na przykład był taki znany działacz tego okresu, Franciszek Fiedler. I w jego teczce, tak, w jego teczkach, bo to mamy tutaj w Archiwum Machnowych dość duży zespół tego Franciszka Fiedlera, który zawiera bardzo ciekawe dokumenty, widać, że Fiedler na przykład też zastanawiał się nad treścią tej konstytucji, zastanawiał się nad regulacjami, ale zastanawiał się w ten sposób, że najpierw czytał wszelkie konstytucje czy akty tej rangi z tego powstającego obozu socjalistyczno-komunistycznego i oczywiście ze Związku Radzieckiego i na podstawie tych regulacji proponował, tak, i nie tylko on, proponował tworzenie tej konstytucji. Czyli jakby z jednej strony mówi się, że ta konstytucja jest stalinowska, ponieważ sam Stalin, czy wyżsi dyplomaci, czy politycy radzieccy mieli wpływ na jej kształt, ale z drugiej strony była też ta warstwa intelektualna. Ta warstwa, która była tworzona poprzez studia, analizy członków tej Komisji Konstytucyjnej, którzy też wskazywali na pewne elementy redakcyjne, słowa czy postulaty, tak, bo na przykład w jednej z wersji tej Konstytucji, która w ogóle nie została do tej pory opublikowana, na przykład pewne prawa społeczne, gospodarcze, socjalne ludności są o wiele bardziej rozwinięte. Co ciekawe, Tam jest też, można powiedzieć, że w jednej z wersji tej konstytucji są bardzo rozwinięte, tak może to nazwijmy, to postulaty feministyczne, czyli generalnie też pozycja kobiety. Pozycja kobiety jest bardzo silnie wzmocniona w ogóle w stosunku do mężczyzn, co oczywiście też wynikało z tych haseł powojennych, charakterystycznych w ogóle dla lewicy ogólnie europejskiej po 1945, żeby też wyrównać prawa kobiet i prawa dzieci w stosunku do dzieci nieślubnych. Tak? To był jeden z ważnych argumentów, które też chciano poruszyć i wprost pisać do tej konstytucji. Natomiast z pewnych powodów właśnie, czy też czasami może pewnego konserwatyzmu już towarzyszy partyjnych, komunistycznych i też z drugiej strony z powodu obaw, że konstytucja za dużo obieca, tak? Bo tam wpisywano pewne, czy starano się wpisać do konstytucji pewne zobowiązania państwa do zapewnienia na przykład świadczenia takiego rodzaju, takiego szpitala, no to wtedy to oczywiście by rodziło roszczenie ze strony obywateli, więc te elementy zostały też wyrugowane. To też jest bardzo ciekawa historia tej debaty wewnątrzpartyjnej czy wewnątrzkonstytucyjnej, która moim zdaniem mogła się mieć, ale jeszcze nie jest znana. Ale ta warstwa, o której pan redaktor mówił, moim zdaniem ma właśnie dwa aspekty. Z jednej strony to jest bezpośredni wpływ polityczny i personalny Stalina i w ogóle przedstawicieli państwa radzieckiego, a z drugiej strony to jest oddolna, samodzielna chęć polskich komunistów do tego, żeby ta konstytucja była wzorem, była jedną z najważniejszych, najpiękniejszych dla nich konstytucji stalinowskich, w ogóle konstytucji komunistycznych tego okresu. I dużą rolę tutaj odegrał inny prawnik, który bardzo znany, na którego, co ciekawe, powoływali się w ostatnim sporze o Trybunał Konstytucyjny zarówno prawnicy jednej strony, jak i drugiej, to słynny prawnik Polski Ludowej Stefan Rozmaryn. Również przedwojenny, znaczy przedwojenny prawnik, to z tytułem naukowym, już z pewnym dorobkiem, polski Żyd, który włączył się aktywnie po powrocie ze Związku Radzieckiego w 1946 tutaj w system szkolnictwa wyższego, ale też w system partyjny. I Stefan Rozmaryn jest jednym z szarych eminencji, ponieważ Stefan Rozmaryn zaczyna kontrolować, kierować procesem legislacyjnym w Radzie Ministrów. I to właśnie profesor Rozmaryn z jednej strony podejmuje decyzję na spotkaniach z prawnikami, mówiąc, że my nie będziemy powoływać żadnego systemu kontroli nad administracją, ponieważ mamy już system rad narodowych, mamy system prokuratury, który był już wzorowany na systemie radzieckim i nam to wystarczy, towarzysze. I później Stefan Rozmaryn jest jednym z głównych prawników, który kontroluje czy wpływa na pracę Komisji Konstytucyjnej i na treść i na dyskusję Konstytucji. Ja ostatnio znalazłem w archiwum jego nieopublikowany referat na temat Konstytucji socjalistycznych i burżuazyjnych. Bardzo ciekawy dokument. Wkrótce opublikuję ten referat u nas na Wydziale Prawa Administracji. Zbliża się konferencja wydziałowa i w ramach tych studiów chcę tam opublikować właśnie to, jak Rozmaryn o tej konstytucji mówił, pisał. I na przykład ten referat, który znalazłem i niepublikowany, był kolportowany przez różne instancje partyjne, żeby niektórzy towarzysze zapoznali się z tym, jak wyglądają konstytucje burżuazyjne, jak będzie wyglądać nasza konstytucja socjalistyczna. Więc to też jest bardzo ciekawy element tej rzeczywistości prawniczo-państwowej, no i też element naszej historii. I jeszcze kończę. I profesor Rozmaryn później, po 1956, jest jednym z głównych profesorów odpowiedzialnych za prawo państwowe, czy prawo konstytucyjne. I profesor Rozmaryn napisał słynną książkę, zresztą bardzo dobrą książkę o charakterze prawniczym. Konstytucja, tak, Konstytucja PRL jako ustawa zasadnicza. To jest jedna z fundamentalnych prac o konstytucji, która powstała w Polsce Ludowej i która jest dzisiaj czytana. Ona jest w pewnych aspektach ona jest po prostu dobra. Jeżeli chodzi o technikę prawodawstwa, jeżeli chodzi o interpretację, czym jest i czym może być konstytucja. I fenomenalne jest to, że to już jest po 56 wydane, więc po 56 roku w nauce prawa i też następuje pewna odwilż i mówiąca o tym, że tak, że pewne instytucje burżuazyjne, które może jeszcze nawet kiedyś były burżuazyjne, mogą się zlać z instytucjami socjalistycznymi i razem współgrać. I to jest fenomenalna rzecz, że z jednej strony na kartach tej książki możemy spotkać klasyków marksizmu, lenizmu, a z drugiej strony na przykład wybitnych przedstawicieli nauki prawa niemieckiej czy francuskiej. To jest też i z tej książki się uczymy i mam wrażenie, że język tej książki i niektóre sformułowania są na dość tak wysokim poziomie, że dzisiaj polskiej nauce narażam się tu dla wielu teraz, ale prostota pewna, zwięzłość jest, widać, że to jest przedwojenna jeszcze szkoła i niestety czasami myślę, że polska nauka, czy polska nauka prawa, czy nawet historii prawa, ona nie osiąga tej doskonałości, która jest wyrażona po prostu w tej publikacji.
No ciekawe rzeczy pan doktor powiedział. To trochę sobie opowiedzieliśmy o też osobach, które tworzą orzecznictwo, jego interpretacje. Tak, z jednej strony pan powiedział, że jest tuż po wojnie grupa prawników, która nawiązuje jeszcze do prawa ze względu na zapewne prowadzenie pewnej praktyki, wykształcenie do prawa przedwojennego, manifest PKWN jako ta podstawowa wykładnia nie tylko natury politycznej, ale i prawnej, mała konstytucja między powstaniem konstytucji PRL-u. No dobrze, więc jakie są najbardziej znaczące szkoły prawa po 1945 roku, gdzie one są głównie umiejscowione i kto faktycznie tworzy to prawo, które obowiązuje do 1989 roku i zaraz już przejdziemy do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Znaczy myślę, że to też jest zagadnienie złożone, bo w tym początkowym okresie mamy no kilka ośrodków, tak, związanych właśnie z rządem, z partią, też z największymi miastami, wokół których ogniskuje się w ogóle życie społeczne, polityczne, partyjne, czyli Łódź, Warszawa. Jeżeli chodzi o Łódź, no to przecież Stanisław Erlich, który trafia tam wraz ze swoją jednostką wojskową do Łodzi. Stanisław Erlich od 45 zaczyna karierę, 45, 46 Stanisław Erlich zaczyna karierę tam na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i Stanisław Erlich na przykład jest twórcą pierwszej w Polsce katedry prawa radzieckiego, która zaczyna pracę w 1946 roku, a w styczniu 1947 roku przedstawiciele ambasady radzieckiej przyjeżdżają na inauguracyjny wykład o prawie radzieckim, który wygłasza Stanisław Erlich. A później Stanisław Erlich już tak półtora roku, dwa lata przechodzi do Warszawy, może powiedzieć, na pewien sposób awansuje, zaczyna karierę na Uniwersytecie Warszawskim, też jednocześnie ma etat w Ministerstwie Nauki i też tak jest taka instytucja, Instytut Kształcenia Kadr Naukowych, Wyższa Szkoła tak, Nauk Społecznych, tak, KCPZPR, czyli widać, że z jednej strony mamy uniwersytety, odradzające się uniwersytety i wydziały prawa, które chcą się włączyć to w życie państwowe, narodowe i też tylko że na tych uniwersytetach no, dominuje siłą rzeczy kadra przedwojenna i to już widać, że partia ma z tym problem z roku na rok. Więc jest stworzona ta szkoła przy tak partii PPR, PZPR i tam kierownikiem tej szkoły jest Adam Szaf, filozof, ale też związany z prawem, z Łodzią, z Erlichem i z innymi ludźmi. I tam zaczyna się tworzyć komórka, która jest odpowiedzialna za wyłapywanie zdolnych, oddanych adeptów prawa już, tych, którzy ukończyli prawo po 45. I tam wyłania się ważny ośrodek naukowy, intelektualny, który będzie później, znaczy będzie, raz, że będzie wpływał na legislację, na doktrynę, ale też będzie kształcił wyższych urzędników państwowych. No bo właśnie jednym z takich ważnych działaczy państwowych i prawnych jest Sylwester Zawadzki. Urodzony w 1921 roku w Warszawie, rodzina z tradycjami komunistycznymi, socjalistycznymi, przeżył okupację, skończył studia na Wydziale Prawa Administracji w latach 40. i później trafia do tej szkoły partyjnej i tam broni doktorat. Doktorat i część jego dorobku, jak ostatnio w archiwum widziałem jedną z opinii, ma charakter nie tylko naukowy, ale propagandowy, co jest bardzo ważne. To jest też bardzo ważne, że dorobek naukowy w w procesach awansu zawodowego i naukowego jest oceniany przez element propagandy, element tego, czy to będzie wpływało na masy, na ludność. To jest bardzo istotne, więc to są takie ośrodki. Natomiast z czasem oczywiście wraz z rozwojem uniwersytetów i wydziałów prawa też inne ośrodki zaczynają oczywiście wpływać, nie tylko na ten oficjalny, tak, na tą oficjalną wykładnię, doktrynę, ale też pojawiają się ośrodki, które włączają się w debatę i generalnie myślę, że jeżeli nasze nauki prawne i naszą naukę generalnie w tej sferze jednak uratowała odwilż, bo ta debata jest możliwa i te książki, które są pisane po 56 na przykład jest publikacja wydana przez Stanisława Ehrlicha i właśnie Sylwestra Zawadzkiego, która nam mówi o tym, jak ma wyglądać państwo, administracja, ale nam ta publikacja mówi, jak Polska Ludowa, czy jak może wykorzystywać doktryny prawne wywodzące się z oświecenia. Czyli to też jest bardzo, bardzo istotne. Ja tu jeszcze, przepraszam, że to tak mieszam, ale chciałem jeszcze parę wątków ważnych poruszyć. Ważne jest to, że a propos tego, co się dzieje w prawie, no, po 44-45, ważne jest to, że na przykład Stanisław Ehrlich, który tutaj jest wspomniany jako jeden z głównych, tak, prawników, w pewnym sensie może ideologów, czy i takich osoba, która jest bardzo żywotna intelektualnie, chociaż w pewnym momencie sprzeciwia się partii, odchodzi, tak, tutaj od tych ideałów, to jest też ważne, ale to też jest osoba, która przecież założyła jedno z głównych czasopism prawniczych, dzisiaj funkcjonujących, Państwo i Prawo. A co było wzorem dla Państwa i Prawa? Oczywiście czasopismo radzieckie, sowieckie Gospodarstwo i Prawo, czyli Państwo i Prawo. I Stanisław Ehrlich nawet jedzie z delegacją do Moskwy, przypatruje się, jak wyglądają prace nad funkcjonowaniem tamtego czasopisma i Państwo i Prawo jest założone tutaj. Pierwszym tak tutaj szefem, prezesem jest oczywiście Ehrlich, później też Sylwester Zawadzki. To Państwo i Prawo dzisiaj jest dobrym czasopismem, ale no ma swój rodowód i korzeń jako bolszewicko-radzieckie, stalinowskie, w tym sensie, że jest na wzór tego. Tak? Tutaj to jest bardzo, bardzo istotne. Więc te procesy są bardzo, bardzo złożone i jeżeli chodzi nawet o funkcjonowanie samej nauki prawa i administracji, to na przykład kwestia funkcjonowania rad narodowych i w ogóle nauki o radach narodowych, gdzie z jednej strony trzymano się tej oficjalnej koncepcji, ale na przykład na części wydziałów prawa czy w części kręgów tych prawniczych starano się na przykład pisać o radach narodowych tak, jakby to był element w przyszłości potencjalnego samorządu terytorialnego. A to oczywiście jest element jednak tej spuścizny i przekonania przedwojennego, że lokalna wspólnota, ludność powinna mieć określone prawa, określone środki i pewna i tam, gdzie ona może pewne zadania wykonywać, to powinna być ona to robić, a nie aparat centralny państwa. Czyli to też jest element taki, że ta druga RP jednak nie była martwa w Polsce Ludowej.
No dobrze, to teraz taka kwestia, której pan poświęca uwagę w książce, bo dużo elementów, które pan doktor poruszył, jest też jako rozdziały, podrozdziały w tej pracy. Jest ciągle w samym centrum Warszawy, niedaleko Filharmonii Narodowej, ulicy Jasnej, właśnie Naczelny Sąd Administracyjny. W tej chwili to jest taki ładny, nowoczesny budynek. No ale to jest, można powiedzieć, trzecie RP, relikt jednak PRL-u. A jaki był zamysł powołania Naczelnego Sądu Administracyjnego w PRL-u?
Tutaj pan redaktor bardzo słusznie powiedział, no jest to jest to z jednej strony pewien relikt, czy pewna spuścizna, czy kontynuacja. Z drugiej strony, no polska polityka jest taka, że raz, to też jest dobre, raz rządzą ci. I historia jest taka, że przypomnę i tu mówiłem dzisiaj, w 1921 roku Sejm Ustawodawczy przyjął Konstytucję Marcową. W artykule 73 Konstytucji Marcowej było napisane, że kontrolę nad administracją, kontrolę sądową będzie sprawował Najwyższy Trybunał Administracyjny, tak jak to przykazano w państwach praworządnych, demokratycznych, jak było też w II Rzeszy czy w Austrii, to Reichstag, państwo praworządne, w II RP ten istniał, po II wojnie światowej chciano kontynuować, komuniści nie dali, o tym za chwilę, ale w II RP ten najwyższy Trybunał Administracyjny był i na podstawie Konstytucji Marcowej, kwietniowej, w Konstytucja Marcowa 21, w 1922 roku w sierpniu ustawa o NTA, no i oczywiście dwa lata temu, no było 100 lat, no bo 100 lat od powołania Najwyższego Trybunału Administracyjnego. No to oczywiście mamy nasze władze, wymyśliły i też część sędziów wymyśliła, no że w czasie powołania, w czasie prac legislacyjnych, co jest też prawdą, bo to jest też opisane w mojej książce, w archiwum można sprawdzić, z jednej strony jak powoływano Naczelny Sąd Administracyjny, to formalnie, oficjalnie wskazywano, że no jednak trzeba powołać pewną instytucję, która będzie kontrolować administrację, bo takie instytucje są w innych państwach bloku wschodniego i też w Związku Radzieckim, no ale oczywiście już na nieformalnych, znaczy na tych dyskusjach zamkniętych odwoływano się do II RP, wskazując, przywołując tą dyskusję, o której dzisiaj wielokrotnie wspominałem, że pewne instytucje burżuazyjne można dostawać do socjalizmu. No to oczywiście dwa lata temu też została wydana publikacja, za to bardzo dziękuję, dla Najwyższego Sądu Administracyjnego, stulecie NTA, czyli NSA jako kontynuator Polski przedwojennej. No ale tak jak na przykład mamy z pismem, tak, to jest ta sama sytuacja, czy podobna sytuacja, że odwołujemy się do takich tradycji, do których czasami chcemy się odwoływać, a do pewnych faktów nie. I, no, ale z jednej strony i fakt jest, oczywiście fakt taki, że sama idea kontroli nad administracją była na tyle silna w Polsce, że ja stawiam też tezę, że komunizm jej nie złamał. I faktycznie NSA jest też pewnym reliktem, pewną spuściną II RP. To jest prawda. Ale z drugiej strony NSA też jest dzieckiem Polski Ludowej. Dzieckiem takim, można powiedzieć, dzieckiem, które ma wiele krzywd. W tym sensie, że po 1944, jak powiedziałem, były w Polsce prace, żeby powołać kontrolę nad administracją. Zaczęły się prace, żeby powołać ten NTA przedwojenny, czy go reaktywować, czy powołać. To był duży spór. Ale z racji potrzeb politycznych i też stalinizmu, tak, przyspieszenia reform społecznych, gospodarczych, budowy tej bazy, powiedziano nie, nie powołujemy tego. I Konstytucja 1952 roku zamknęła temat. Uznano, że po prostu partia, Rady Narodowe, prokuratura, wszyscy będą się sami kontrolować. Niepotrzebna nam jest po prostu kontrola jakichś sądów niezależnych. Natomiast później, jak były te okresy liberalizacji, czy dyskusje o liberalizacji, jak właśnie 56., 76, to zawsze wracał ten argument, że no powołajmy te sądy, żeby dać cokolwiek ludziom, żeby mogli chociaż sobie skontrolować tę decyzję mieszkaniową, podatkową, decyzję z zakresu może dewiz, to było rzadkie, ale czasami to ludzi dotyczyło, czy zgody, żeby coś wykonać na działce, tak? Były takie sprawy życia codziennego, które administracja podejmowała decyzje, a pamiętajmy, że administracja PRL-u i prawo administracyjne różniło się tym w stosunku do dzisiaj, że to była bardzo rozległa dziedzina, bo ono regulowało życie gospodarcze, przedsiębiorstwa. I w pewnym momencie też prawnicy i w ogóle partia zrozumiała, że rzeczywistość przerosła partię i idee socjalistyczne w tym sensie, że prawo zaczynało regulować nawet takie najdrobniejsze, najbardziej absurdalne kwestie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Tak? Gdzie dzisiaj funkcjonowanie przedsiębiorstw, oczywiście też mamy problem z inflacją prawa i ingerencją państwa w prywatną sferę, to oczywiście jest, ale jednak pewne rzeczy są regulowane tylko przez prawo prywatne i generalnie przez ludzi, a wcześniej to wszystko regulowało państwo. I w pewnym momencie aparat partyjny, zwłaszcza przy Gierku, zaczął rozumieć, że z jednej strony lokalni bosowie, kacyki dokonują takich nieprzemyślanych decyzji i czasami po prostu nie stosują procedur, które sami komuniści, sama góra chciałaby, żeby oni stosowali i żeby też, żeby po prostu ludność szła do, zajmowała się swoim życiem zawodowym, potem wracała do domu i żyła spokojnie. A jeżeli nawet podstawowe procedury w procesie wydania decyzji administracyjnych najprostsze są naruszane, to rodzi niezadowolenie społeczne. Z drugiej strony chciano też zdyscyplinować aparat i w pewnym momencie KCPZPR i góra godzi się mniej więcej 77-78 na to, żeby sądy zaczęły kontrolować decyzje administracyjne, bo ich już zostaje w pewnym momencie wydawane w pierwszej instancji 10 milionów, to jest bardzo dużo, i partia zaczyna przyjmować argumenty pragmatyczne. Bo z jednej strony w naukach prawnych, w administracji, na uniwersytetach, w kołach naukowych, ta dyskusja, o której wielokrotnie mówiłem, że socjalizm da się pogodzić z pewnymi instytucjami burżuazyjnymi, jest, ale komuniści zaczynają przyjmować ten argument, że jednak pewna kontrola musi być. Tym bardziej, że takie formy kontroli polegają, są na przykład w Jugosławii, w Czechosłowacji, gdzie się pojawiają w Bułgarii, więc dlaczego nie u nas, tak? I generalnie były dwie koncepcje. I w prawie administracyjnym są dwie koncepcje. Albo sądownictwo administracyjne działa na podstawie klauzuli generalnej, albo klauzuli enumeracyjnej. Klauzula generalna polega na tym, że obywatel co do zasady, jeżeli nie ma wyjątków, może zaskarżyć wszystkie decyzje administracyjne wydawane wobec niego. I tak było przed wojną, z wyłączeniem pięciu przypadków. Natomiast jest jeszcze klauzula enumeracyjna, czyli obywatel może zaskarżyć decyzje administracyjne wyłącznie wyliczone w ustawie. I pierwotnie środowiska prawnicze, a zwłaszcza Sylwester Zawadzki, który był członkiem partii, w pewnym momencie stało się ważnym członkiem partii, wyczuł, że jest okienko, żeby ekipa Gierkowska zgodziła się na powołanie tych sądów. I to zaczęło się troszkę tylnymi drzwiami, bardzo sprytnie, ponieważ oni zaczęli pracę na tym, nie składając projekt ustawy o powołaniu sądów administracyjnych, tylko z projekt reformy kodeksu postępowania administracyjnego. I tylnymi drzwiami dopiero wpisano w kodeksie postępowania administracyjnego, że będzie kontrola. Natomiast jeszcze nie było wtedy mowa, który to sąd to będzie robił. Czy to jakiś nowy sąd, czy to sądy powszechne, które są, czy prokuratura, jeszcze nie było wiadome, żeby też nie straszyć aparatu administracyjnego. Bo to był duży spór między partią, a też aparatem administracyjnym państwowym, a zwłaszcza premier Jaroszewicz, w ogóle ekipa Jaroszewicza, nie chciała oddać kontroli nad sobą. I tu do końca ważyły się te walki, ale Sylwester Zawadzki, co by nie mówić o nim jako polityku, zdołał przeforsować reformę kodeksu postępowania administracyjnego, przekonać górę partii, wierchuszkę, że lepiej, żebyście to sobie powołali, bo wtedy będziecie mieli kontrolę nad lokalnymi urzędnikami a zwłaszcza po reformie Gierkowskiej, po reformie administracyjnej, centrum zaczęło tracić pewną kontrolę nad tym, co się dzieje, i elementy tej niepraworządności, one zaczęły być problemem politycznym. A z drugiej strony też pokażecie światu, pokażecie na Zachodzie, że zobaczcie, system się reformuje, obywatele mają coraz więcej mechanizmów kontroli władzy, wszystko jest pięknie, tak? I generalnie ten argument chwycił, te argumenty, ale to też było wynik tego, że same środowisko prawnicze było już na tyle przekonane do tego, że to był ten nacisk ogólno taki towarzyski, można powiedzieć, w pewnych aspektach, że wpisano do kodeksu postępowania administracyjnego, że ta kontrola będzie do reformowanego postępowania, i były dwie wizje. Albo to powołujemy w sądach tutaj tych, które są powszechnych, albo powołujemy odrębny sąd na wzór przedwojenny. I w pewnym momencie premier Jaroszewicz, myśląc, że ekipa Jaroszewicza, tak przynajmniej Sylwester Zawadzki, i też się układa to w pewnym całości, pisał później, pisząc swoje wspomnienia, wskazał, że w pewnym momencie ekipa Jaroszewicza uznała, że okej, niech już ten Naczelny Sąd Administracyjny powstanie, bo Naczelny Sąd Administracyjny jako odrębna struktura od sądów powszechnych będzie łatwiejszy do kontrolowania. Co z jednej strony to była prawda, bo można sobie było wyobrazić, że ten Naczelny Sąd Administracyjny będzie łatwy do kontroli, bo będzie można tam stworzyć jakąś państwową tak organizację pracy, swoich tam tajnych współpracowników, i faktycznie będziemy to kontrolować. No ale z drugiej strony nie przewidzieli ogólnego osłabienia systemu, problemów i tego, że część sędziów jednak będzie chciała wykonywać tam po prostu kontrolę decyzji administracyjnych, w ogóle nie w sprawach politycznych, ale w takich sprawach życiowych. I to jest wszystko fenomenalna historia, bo to się wszystko dzieje, proszę Państwa, w roku 77, 8, 9, i ta ustawa zostaje uchwalona w styczniu 1980 roku, czyli jeszcze przed Solidarnością, przed strajkami i ta reforma wchodzi, a sąd sam, Naczelny Sąd Administracyjny miał rozpocząć swoją działalność we wrześniu 1980 roku, czyli jeszcze generalnie później ważyła się sprawa, czy ten sąd przetrwa Solidarność i przetrwa później stan wojenny. To jest wielka epopeja, natomiast wielką tutaj rolę odegrał właśnie Zawadzki, który sam podstawił swoją głowę siebie i wylobował też u generała Jaruzelskiego, że ten sąd musi być. No ale później też z pewną cenę Zawadzki zapłacił, chociaż czy to była cena, może awans, bo później Zawadzki został ministrem sprawiedliwości, czyli też przeskok. Natomiast sąd najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, bo on był pierwszym prezesem, zostawił Adamowi Zielińskiemu, a Adam Zieliński, no niedawno zmarł pan profesor, przeprowadził ten sąd przez ten PRL i po 89 ten sąd stał się jednym z głównych sądów w naszym systemie prawnym, sądowniczym i też jako jeden z głównych elementów kontroli nad administracją. I właśnie jest pytanie, tak, bo i co ciekawe, tutaj kończąc, w czasie prac nad powołaniem kontroli administracyjnej właśnie między 77 a 80 w ogóle wśród zespołu kolportowano i wykorzystywano materiały przedwojennego Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Czyli pytanie, tak, oficjalnie...
Czy ciągłość, czy zerwanie,
a oficjalnie dyskutowano tego, czy w Konstytucji Związku Radzieckiego jest sądownictwo administracyjne, czy nie. I w ogóle bardzo dużo delegacji jeździło do Jugosławii, do Czechosłowacji, do Bułgarii. Ja rozmawiałem z członkiem takiej delegacji jednej, która tam na przykład pojechała na Węgry, gdzie biesiadowano całe dwa dni. Dopiero później na koniec troszkę podyskutowano. Taka była rzeczywistość, ale właśnie, czy ciągłość, czy zerwanie i jaka inspiracja i były sprawy takie, że na przykład prosty obywatel został pokrzywdzony w jakiejś bardzo prostej sprawie podatkowej czy innej i na przykład są dokumenty w archiwach, też mamy ciekawe archiwum właśnie Naczelnego Sądu Administracyjnego, były dokumenty, że część działaczy partyjnych z administracji składała później skargi bezpośrednio do Jaruzelskiego. Na przykład była taka sprawa i jeden działacz złożył skargę na sąd do generała Jaruzelskiego. Generał Jaruzelski odesłał to do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego ze znakiem zapytania. I prezes odpisał, o co tam chodziło i co ciekawe, utrzymano to w mocy. Natomiast, i tu też jest pytanie, czy chodziło o jakąś liberalizację, czy chodziło po prostu o to, żeby utrzymać dyscyplinę nad przestrzeganiem procedur. I to jest, ale to jest, moim zdaniem, ta książka to jest tylko wstęp. Tutaj ten temat prawa, administracji, kontroli nad administracją w systemie socjalistycznym, zwłaszcza w latach 70., 80., moim zdaniem on też czeka na swoich badaczy. Także to jest temat, który można badać i ta historia nie jest prosta tego okresu i też tych wpływów właśnie, czy druga RP, czy prawo Związku Radzieckiego, czy też bardzo ważny temat badawczy, wpływ prawa socjalistycznego innych państw na Polskę Ludową, na przykład Czechosłowacji, Węgier, Słowacji, no między innymi Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przed 1989 roku wydawał podstawowe akty prawne i konstytucje naszych zaprzyjaźnionych państw bloku wschodniego. Tak, także...
I te w ogóle publikacje są dostępne w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, żeby było ciekawiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Otwieramy jak gdyby nowy rozdział do możliwych debat, do kwestii związanych właśnie z historią prawa. Okazuje się, tak jak pan doktor wcześniej powiedział, to jest temat bardzo słabo zbadany, ale są jaskółki. Historia Naczelnego Sądu Administracyjnego w ujęciu pana doktora Michała Patryka Sadłowskiego, wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Polecamy państwu i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.